Jaką rolę odgrywała w Polsce ludowej cenzura? O tym w dzisiejszym programie z cyklu Dudego Historii. Zapraszam. Producentem tego odcinka jest szkoła Forberg. Jeśli szukacie dla siebie lub swoich dzieci korepetycji, to Forberg jest właśnie dla Was. Na hasło Dudego Historii otrzymacie 30% rabat na pierwszy miesiąc zajęć.
Siódmy zjazd PZPR, grudzień 75 roku. Serdeczne powitania, gorące oklaski. To oficjalny materiał zjazdowy.
Dla Edwarda Gierka, przywódcy Partii i Narodu, gorące owacje zjazdu.
Towarzysze delegaci, szanowni goście, siódmy zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej rozpoczyna swoje obrady.
Siódmy zjazd był jak zwykle ceremonią mało ciekawą. Wszystko bowiem było już załatwione i z góry wyreżyserowane. Jednak po zakończeniu zjazdu pół Warszawy huczało od plotek o pijanym Breżniewie, dyrygującym delegatami śpiewającymi międzynarodówkę. Przez wiele lat uważano, że nikt nie sfilmował tej sławnej sceny. Udało nam się odnaleźć dyrygującego Breżniewa. Dyryguje delegatami, a tu Edwardem Gierkiem.
Nie miały szans także inne zdjęcia, zdawałoby się zupełnie niewinne. Nikt nie miał odwagi pokazać Leonida Breżniewa z papierosem. Czy w czapce górniczej. Duży Gierek i Mały Breżniew, 74 rok, Śląsk. Ten plakat mogli zobaczyć tylko ludzie ustawieni na trasie przejazdu partyjnych przywódców. W społeczeństwie mógł wywołać złe skojarzenia. Ten Edward Gierek nie wyglądał zbyt korzystnie.
Te fragmenty polskiej kroniki filmowej nigdy oczywiście nie zostały wyświetlone w czasach PRL, zostały zdjęte przez cenzurę. Natomiast dobrze pokazują jej najważniejsze zadanie, którym była oczywiście ochrona dobrego wizerunku ludzi rządzących Polską Ludową, no i ich politycznych patronów z Moskwy. Jednak cenzura nie była oczywiście wynalazkiem komunistów. Tak naprawdę pojawiła się w Polsce znacznie wcześniej. II Rzeczpospolitej próbowała być najpierw narzędziem walki z wpływami komunistycznymi, później po przewrocie majowym w czasach sanacji rządzący Piłsudczycy oczywiście zwalczali swoich przeciwników, cenzurując ich gazety. Jednak ta cenzura w II Rzeczpospolitej była łagodnym zefirkiem w porównaniu z huraganem, jaki zaczął się rodzić na przestrzeni 44 i 45 roku za sprawą instalujących swoje rządy nad Wisłą komunistów. Oczywiście cenzura, podobnie jak wszystkie inne najważniejsze segmenty aparatu represji PRL, były wzorowane na sowieckim modelu. I nie przypadkiem polską cenzurę, a właściwie komunistyczną cenzurę w Polsce tworzyli, czy pomagali tworzyć przysłani tutaj z Moskwy funkcjonariusze Gławlitu, czyli sowieckiej cenzury. Natomiast dość szybko po przeprowadzeniu wstępnych szkoleń, oczywiście zadaniowanie polskiej cenzury przejęli przywódcy Polskiej Partii Robotniczej, a więc przywódcy Partii Komunistycznej, która za sprawą Moskwy objęła w Polsce po II wojnie światowej rządy. I jak wyglądało instruowanie cenzorów przez kierownictwo Partii Komunistycznej, dobrze ilustruje nam fragment wypowiedzi jednego z przywódców PPR w drugiej połowie lat 40. Jakuba Bermana, który w maju 45 roku tak mówił do cenzorów.
Fragment wystąpienia Jakuba Bermana do cenzorów, maj 1945 roku. Dla was ważnym jest mieć poczucie granic krytyki. Tego, czego przekroczyć nie wolno, na straży czego stoicie. I gdybyście zapytali o receptę, jak wytyczyć, jak uchwycić, jak mieć magiczne tabelki, na to odpowiem, że nie ma recepty, nie ma tabelki. Naszym wspólnym wysiłkiem będziemy szukali rozwiązania codziennie, co godzina.
Jakub Berman dobrze w tej wypowiedzi ujął istotę działania cenzury, którą był brak reguł, bo tak naprawdę instrukcje cenzorskie zmieniały się nieustannie. Poprzednie były niszczone, ich miejsce zajmowały nowe i na przestrzeni miesięcy i lat to samo wydarzenie, ta sama postać mogła podlegać cenzurze albo odwrotnie, mogła być już wymieniana, ale tylko na przykład w krytycznym świetle. Później z kolei odwrotnie, kiedy wróciła do łask, można już o niej było pisać dobrze. To wszystko nieustannie podlegało zmianom. Ale w drugiej połowie lat 40., jeśli chodzi o cenzurę, nie miała ona zbyt wielu zadań. Głównym przeciwnikiem było oczywiście podziemie zbrojne, natomiast jeśli chodzi o legalną opozycję, największym przeciwnikiem i zadaniem dla cenzorów, tych początkujących cenzorów, stała się Gazeta Ludowa. To był jedyny dziennik wydawany przez Polskie Stronnictwo Ludowe Stanisława Mikołajczyka, którego komuniści pozwolili się ukazywać, który można by uznać za jednoznacznie opozycyjną gazetę wobec stosunku do ich rządów. I oczywiście Gazeta Ludowa była mocno cenzurowana, aż wreszcie, kiedy w 1947 roku komuniści przystąpili do rozprawy z PSL-em, jej redakcja została wyaresztowana i ta nowa już nie próbowała publikować rzeczy, które byłyby niekorzystne z punktu widzenia władz PPR. Podobny był los jednego z tygodników katolickich, który komuniści pozwolili wydawać, a mianowicie Tygodnika Warszawskiego. On również podlegał dość ostrej cenzurze, aż wreszcie, tym razem w 1948, jego redakcja została wyaresztowana i samo pismo zostało zamknięte. Przetrwał natomiast nieco dłużej, bo aż do śmierci Stalina, Krakowski Tygodnik Powszechny, również związany z Kościołem Katolickim, a to dlatego, że on rzadziej angażował się w tematykę polityczną, koncentrował na kwestiach religijnych, ale i tutaj okazało się, że kiedy redakcja Tygodnika Powszechnego po śmierci Stalina odmówiła publikacji nekrologu, prawda, wraz z wiernopoddańczym tekstem, redakcja Tygodnika Powszechnego została usunięta i na kilka lat Tygodnik Powszechny znalazł się pod kontrolą Stowarzyszenia Pax Bolesława Piaseckiego. Można powiedzieć, że prawdziwy rozwój cenzury nastąpił dopiero po 1956. Dlaczego dopiero wtedy? Ano dlatego, że do 1956, do końca epoki stalinowskiej, o której końcu opowiadam w odcinku o październiku 1956 roku, właściwie nie wydawano w Polsce niczego, co należałoby cenzurować, bo same redakcje były tak przerażone możliwością opublikowania czegoś nieprawomyślnego, co mogło się kończyć aresztowaniem, że można powiedzieć, autocenzura była totalna. Natomiast po 1956 roku, za sprawą już pod rządami Gomułki, pojawiły się pewne przejawy jednak liberalizacji systemu. W związku z tym w różnych miejscach próbowano z tego korzystać, testując, na ile można sobie pozwolić w druku, zarówno w przypadku czasopism, jak i w przypadku książek. No i tutaj widać wyraźnie jak bardzo szybko Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, bo tak brzmiała pełna nazwa Urzędu Cenzury, w którym pracowało w tym czasie, mówię o latach 50., ponad 300 ludzi, oczywiście nie tylko w Warszawie, gdzie zajmowali siedzibę w budynku przy ulicy Mysiej, niedaleko gmachu KC PZPR. Zresztą stoi tam dzisiaj pomnik właśnie nie tyle upamiętniający cenzurę, co jej ofiary, ale przypominający, że tam właśnie pracowała ta centrala cenzorska w przypadku Polski Ludowej. Otóż ten cały aparat miał coraz więcej pracy. Dlaczego? No bo jak powiedziałem, po 56 roku ludzie piszący redakcje gazet próbowały testować, na ile sobie mogą pozwolić. Oczywiście najistotniejszym, najbardziej cenzurowanym czasopismem w Polsce pozostawał Tygodnik Powszechny, wydawany w Krakowie, którego redaktorem naczelnym na nowo został po 56 Jerzy Turowicz. No i tabela, którą teraz widzicie, pokazuje, jak z roku na rok, poczynając od roku 57, rosła liczba ingerencji cenzorskich właśnie w kolejnych numerach Tygodnika Powszechnego. Ulubionym obiektem cenzury ze strony Tygodnika Powszechnego były felietony Stefana Kisielewskiego, Kisiela. Później po latach Kisiel nawet wydał całe tomy książek właśnie będących zbiorami jego felietonów, zakwestionowanych w całości przez cenzurę. No bo cenzura albo zdejmowała artykuł w całości, albo w jego fragmencie. No ale myliłby się ktoś, gdyby uważał, że cenzurę interesowało tylko to, o czym mówiłem na początku, a więc wizerunek przywódców politycznych, nie dość dobry, ochrona, prawda, sojuszu polsko-sowieckiego, czyli tak zwanej polskiej racji stanu, jak wtedy mówiono. To była oczywista oczywistość, że zacytuję klasyka. Ale tak byłoby w państwie autorytarnym. PRL miał aspiracje totalitarne i cenzura była tutaj najważniejszym tego narzędziem. I to świetnie pokazuje nam przykłady, jak daleko sięgała ingerencja cenzury właśnie chociażby w latach 60. Oczywiście cenzurze podlegały nieustannie na przykład rysunki satyryczne. Zobaczmy przykład takich rysunków satyrycznych, które zostały zdjęte z uwagi na swoją niewłaściwą wymowę. Ale rysunki satyryczne, wiadomo, satyra jest groźnym narzędziem politycznym, w związku z tym to można jeszcze uznać za w jakimś sensie zrozumiałe z punktu widzenia logiki systemu. Ale bardziej zaskakujące jest to, że także i fotografie ukazujące się w prasie były często zdejmowane przez cenzurę. W tej chwili możecie zobaczyć taką oto fotografię, która przedstawia nam ofiary wypadku drogowego. I zastanowi was, co właściwie jest niewłaściwego w tej fotografii. Otóż po bliższym wejrzeniu zobaczycie, że poza tym, że na pierwszym planie, poza ofiarami tego wypadku i księdzem, w głębi widać taką maleńką postać. Ta postać to funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej. Otóż istniał zapis cenzury, który powiadał, nie może być na jednym zdjęciu księdza i funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej. Dlaczego? No bo to mogłoby sugerować, że milicjanci są być może religijni. Oczywiście akurat z tego zdjęcia nic takiego nie wynikało, ale cenzor na wszelki wypadek, żeby być zgodnie z instrukcją, także i to zdjęcie zdjął. A co na przykład z ogłoszeniami prasowymi? Otóż jeśli ktoś myśli, że ogłoszenia prasowe nie podlegały cenzurze, jest w błędzie. Oto przykład ogłoszenia matrymonialnego, z którego usunięto fragment, a teraz zobaczcie, jak cenzor uzasadniał przyczyny zdjęcia tego ogłoszenia matrymonialnego.
Z ogłoszenia matrymonialnego usunięto zwrot brzmiący niezbyt świecko w prasie czytelnikowskiej. Sądzę, że tego rodzaju stawianie ślubów kościelnych ponad cywilnymi byłoby sprzeczne z nowoczesnym charakterem zawierania małżeństw.
I drugi przykład, bardzo podobny też z krakowskiego echa z początku lat 60. ogłoszenie dotyczące wynajęcia pokoju. I tu znowu zaskakujące uzasadnienie cenzora, zaskakujące z dzisiejszej perspektywy. W logice PRL-u to było racjonalne.
Kreśliłam, ponieważ ogłoszenie niedwuznacznie wskazuje na możliwość zapłaty artykułami z paczek, co stanowi przestępstwo dewizowe.
Przekleństwem i obsesją cenzorów było tropienie literówek. Bowiem prawda była taka, że czy to świadomie, czy czasem nieświadomie, ludzie popełniali piszący, a także zecerzy błędy, których oczywiście niewychwycenie w porę mogłoby spowodować dramatyczne konsekwencje. I oto przykład, jak zmiana tylko jednego słowa między słowem wrogich a drogich powoduje zmianę całego kontekstu tekstu. Ten błąd cenzor wychwycił, ale w niektórych przypadkach bywało tak, że tego nie udawało się usunąć i dochodziło do szeregu skandali. Czasem kończyło się to tym, że funkcjonariusze milicji, służby bezpieczeństwa wykupywali nakłady czasopism, w których właśnie zdołano przemycić, albo świadomie, albo nie, pojawiało się jakaś literówka, czy jakiś wręcz wrogi manifest. Już w latach 80. głośna była na przykład sprawa pewnego artykułu, który ukazał się w jednej z gazet, którego autor skonstruował go tak przemyślnie, że każdy akapit zaczynał się od litery, które czytane akapit po akapicie układały się w hasło Wrona Skona, czyli Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, administrator stanu wojennego Skona. Oczywiście, kiedy to odkryto, właśnie próbowano wykupić nakład tej gazety w tej części, w której to było jeszcze możliwe. Ale rzecz nie sprowadzała się tylko do słowa drukowanego. Otóż cenzurze podlegały także na przykład pieczątki. Nie można było sobie tak po prostu wyrobić pieczątki dowolnej treści. Jej treść musiała być zatwierdzona przez cenzurę. Rzecz jasna, cenzurze podlegały też nekrologii. Nie daj Bóg, jeśli rodzina chciała przypomnieć jakieś niewłaściwe fakty z przeszłości zmarłej właśnie osoby, no w rodzaju, że był żołnierzem Armii Krajowej, albo że tym bardziej był żołnierzem partyzantki antykomunistycznej po wojnie. Tutaj oczywiście to się zmieniało w czasie. Armią Krajową od lat 60. już walczono mniej stanowczo, ale w czasach stalinowskich takie ogłoszenie oczywiście nie miałoby najmniejszych szans. To wszystko powodowało prowadzenie nieustannej gry z cenzurą. Cenzurę próbowano na różne sposoby oszukać. Stąd też i w samej cenzurze robiono wszystko, żeby ujednolicić jakby politykę wobec petentów. Na czym ten problem polegał? A mianowicie wyobraźmy sobie autora książki z niepoprawnymi treściami, który próbuje je jakoś przemycić i daje ten sam tekst do dwóch odrębnych oddziałów cenzury w dwóch różnych miastach. Po to, żeby oczywiście uzyskać liberalniejszą decyzję i z nią, prawda, pójść do wydawnictwa. Takie wypadki także się zdarzały. No i oczywiście to wywoływało w cenzurze nieustanne kontrowersje. No, starano się to oczywiście eliminować, stosując system łączności wewnętrznej, więc jeżeli ktoś zgłaszał tekst do ocenzurowania w jednym miejscu, to w innym już mu odmawiano. Ale cenzura nie była doskonała, więc co i rusz jej decyzje starano się na różne sposoby obchodzić. Najważniejszą oczywiście było odwołanie do władz partyjnych. Otóż nie było tak, że decyzja cenzora była decyzją ostateczną. Zdarzało się też tak oto, że niezadowolony autor czy wydawnictwo próbowało przekonać do anulowania decyzji właśnie nadzorujący Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk Urząd, a był nim Wydział Komitetu Centralnego zajmujący się mediami. Przez pewien czas to się nazywało Biuro Prasy, później Wydział Prasy, Radia i Telewizji KC, ale zawsze byli tam funkcjonariusze, którzy mogli uchylić decyzje cenzorów i niekiedy to robili, choć zwykle jednak dla podtrzymania autorytetu cenzury podtrzymywali jej decyzję. Każda publikacja, która ukazywała się w PRL, książkowa, miała swój symbol cenzorski. Można go zobaczyć, wystarczy wziąć dowolną książkę wydaną w czasach PRL, tak zwaną stopkę redakcyjną, gdzie też rzecz, której dzisiaj się nie dowiemy. Możemy się dowiedzieć, ile trwał proces wydawniczy, możemy się dowiedzieć z tej stopki redakcyjnej, w jakim nakładzie książkę wydano. I na końcu tego pojawia się taki maleńki znaczek, którego większość ludzi w czasach PRL nie rozumiała, a mianowicie na przykład B22, U37 lub coś takiego. To był właśnie symbol konkretnego cenzora. Konkretnego cenzora, który brał odpowiedzialność za publikację tego wydawnictwa. Co to znaczy brał odpowiedzialność? Ano zdarzało się, że mimo tych wysiłków cenzury, skutek nieuwagi, nieostrożności, pewnego bałaganu, niedopatrzenia, ukazywały się książki, które później budziły niezadowolenie najwyższych czynników partyjnych czy państwowych. No i cóż, wtedy te książki właśnie były usuwane z księgarni, jeśli zdołano jeszcze je usunąć, bo szybko się zwykle sprzedawały i dopiero wtedy się robił skandal. No i oczywiście usuwano je z bibliotek. Przykładem takiej publikacji, a było ich więcej oczywiście, jest książka Leszka Moczulskiego Wojna Polska, która się ukazała na początku lat 70. i opowiadała o wojnie obronnej Polski w 1939 roku. No, w sposób z punktu widzenia władz PRL zbyt pochlebny dla władz II Rzeczpospolitej. W związku z tym tą książkę bardzo szybko wycofano z bibliotek. Z księgarni nie zdołano jej wycofać, bo rozprzedała się bardzo szybko, natomiast nie robiono oczywiście już jej do druków, choć dzisiaj każdy wydawca marzyłby o możliwości dodrukowywania tak dobrze rozchodzącej się książki. Jak Moczulski to osiągnął? Otóż zdając sobie sprawę, że sytuacja, że ta książka będzie jednak budziła kontrowersje, zdecydował się ją wysłać do cenzury w Gdańsku, a uczynił to wkrótce po wydarzeniach grudnia 70. Rozumowanie Moczulskiego było takie, że tamtejsi cenzorzy nie będą mieli głowy do jakichś historii z 39 roku, bo będą głównie tropią wszelkie odniesienia do niedawnych wydarzeń rewolty robotniczej, jakichś prób krytyki towarzysza Gierka. No i rzeczywiście nie zawiódł się, cenzor gdański nie przeczytał książki wystarczająco uważnie. Poza tym generalnie początek lat 70. miał zwiastować pewną odwilż działalności cenzury. No i cóż, książkę udało się opublikować. Ale nie przeszkodziło to później władzom właśnie w tej operacji, o której powiedziałem, która dotyczyła zresztą jeszcze innych tytułów, innych autorów. Bo takie przypadki jednostkowo nieszczelności systemu cenzorskiego się zdarzały. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że istnienie cenzury także i po 56 roku powodowało istnienie autocenzury i tak o tym opowiadali sami cenzorzy i profesor Zbigniew Romek, jeden z najlepszych specjalistów w polskiej historiografii zajmujący się problemem cenzury.
I my byliśmy tym ostatnim bastionem, który miał pilnować, czy to wszystko jest tak, jak być powinno.
Mieliśmy na przykład taką zasadę, że polityki się nie cenzuruje, prawda? Bo towarzysz Mieczysław Rakowski jest naszym człowiekiem, w związku z czym nie pisało się, ingerowano w 13 materiałach, tylko po zwróceniu uwagi redakcja dokonała zmian. To taka niby nic nieznacząca formułka świadcząca o tym, mianowicie, że oni sobie sami radzą.
Zresztą redakcje otrzymywały nawet większość z zapisów do własnej wiadomości, co miało ułatwiać im pracę.
Czyli, że większą rolę według Strzyżewskiego, i powiem, że ja też doszedłem do tych wniosków badając cenzurę, że to jest tylko kosmetyka, bo cała cenzura prawdziwa odbywała się w redakcjach. Odbywała się w instytutach naukowych, w radach naukowych, gdzie nie dopuszczano różnych prac.
A zatem jak widać na przykładzie tygodnika Polityka, pewne tytuły nie podlegały cenzurze. Dlaczego? Ponieważ było tak duże zaufanie do redaktorów, czy redaktora naczelnego, w tym wypadku Mieczysława Rakowskiego, że mógł publikować co chciał, choć wiemy, polecam tu odcinek o Mieczysławie Rakowskim, że zdarzały mu się artykuły, które powodowały trzęsienie ziemi w KC i później Rakowski miał spore kłopoty. Musiał się tłumaczyć właśnie z publikacji takiego czy innego tekstu. To samo zresztą o tym wspominam w odcinku o Jerzym Urbanie. Zbigniew Romek wspomniał w pewnym momencie swojej wypowiedzi o postaci Tomasza Strzyżewskiego. Otóż Tomasz Strzyżewski był młodym cenzorem oddziału cenzury w Krakowie, który w 1977 roku zdecydował się uciec za granicę i wymierzył najcięższy, najmocniejszy cios cenzurze w całym okresie PRL-u. O tym, jak wyglądał jego wyjazd na zachód, posłuchajmy z ust samego bohatera.
Gdy poszedłem pierwszy raz na dyżur do drukarni, zobaczyłem, przecież tutaj samemu można siedzieć. Kupiłem sobie taki plik takich zszywek zeszytowych. Jedną nawet, to pierwszą sobie przeciąłem taką margines, żeby była węższa, żeby mi łatwo wchodziła tutaj do kieszeni w marynarce. Gdy zacząłem pierwszy raz przepisywać, to pamiętam, że to robiłem nie tylko z duszą na ramieniu, ale z drżącymi rękami. Przecież byłbym idiotą, gdybym nie zdawał sobie sprawy z tego, co mi grozi, gdyby nie przyłapano na czymś takim. Zawsze starałem się spisać jeden z działów tylko, prawda, tematyczny. Jak już skompletowałem, to ukrywałem w domu. Miałem tam taką skrytkę w dobrym bardzo miejscu, w szafie, gdzie miałem dyktę, które można było odgiąć lekko, prawda, i tam miałem wsuwałem. No i brałem nową skrytkę i tak to trwało. Wiedziałem, że muszę w końcu wyjechać na zachód. W następnym roku, we wrześniu, znowu mi odmówiono. I wtedy właśnie przypomniałem sobie, że brat zna szefa wydziału paszportowego tam, tak? Komendanta jakiegoś tam. Poprosiłem go o pomoc. Obiecał i rzeczywiście 10 marca dostałem paszport. Następnego dnia pojechałem. Miałem dyżur z środy na czwartek i pojechałem po dyżurze nocnym. Czyli to było 11 marca 1977 roku. Na lotnisku w Balicach, tam przywieziono mnie tym Fiatem. Tu mój synek jest. On nic nie rozumie, on nie wie, że ja wyjeżdżam za granicę. Za mały był wtedy. Tu z kolei moja była żona, bardzo ładna, w ciąży z moją córką, a to ja oczywiście, z pąsiskami. No. W marcu 1977 roku. A tu już idę do wejścia, do samolotu. To z żoną się pożegnałem. To brat. A tu trzyma synkę brat. A wielkie wydarzenie, wiesz, wyjeżdża członek rodziny za granicę, na zachód. To ja też przecież, że nikt z nich nie wiedział o tym, no. Co ja mam przy sobie i co mam zamiar zrobić. No. Myślał, że wrócę po urlopie. Brat tylko mi przypominał, tylko wracaj. To nie wolno było przedłużać pobytu. No. Bo później to na niego się skupiło, bo on mnie pomagał w wydaniu paszportu, prawda? No to jest brat. Po latach, mimo że przecierpiał, to właściwie nie ma do mnie pretensji. Chciałem jak najszybciej pojechać tam, bo wiedziałem, że w poniedziałek jakieś pewne ryzyko już się wyłanie, że mogliby dostrzec brak pewnych dokumentów. Chociaż i tak wiedziałem, że długo przedtem, poprzednim razem długo nic nie zauważyli, prawda? Kiedyś wziąłem do domu. Ale żeby to zminimalizować, nawet to małe ryzyko chciałem jeszcze zminimalizować, to po prostu postanowiłem tak, żeby przed poniedziałkiem, przed nowym tygodniem pracy, przybyć najpóźniej w niedzielę do Szwecji. I wtedy wybrałem taką trasę, że do samolotu wsiadłem w Krakowie na Balicach, poleciałem do Warszawy i miałem tam połączenie prawie bezpośrednie pociągiem do Szczecina, do Świnoujścia, na samej przystani. Ten plik cały tych dokumentów, to dość grube było. Ale ja tam siedziałem z tyłu i poszedłem z tym wszystkim do kontroli paszportowej na prom. Miałem płaszcz luzem zarzucony, znaczy nie zarzucony, tylko normalnie wyłożony, ale miałem zawsze rozpięty z przodu. Także dzięki temu nie było widać z tyłu, że jeszcze tak wyprostowany szedłem z duszą na ramieniu. Masę różnych strasznych rzeczy się działo we mnie, ale nie widać było po mnie. Dość byłem opanowany, szczerze mówiąc. No i tam sprawdził mój paszport. Próbowałem tak zasugerować, że ja jestem tego typu turystą, który myśli o takich różnych przyziemnych rzeczach, coś z radiem, czy można. W końcu ten machnął, spojrzał na mnie lekceważąco, coś tam, ten kontrolujący paszport.
Tomasz Strzyżewski przez wiele miesięcy pracy w cenzurze pracowicie przepisywał fragmenty instrukcji cenzorskich, a następnie wywiózł je za granicę, gdzie nakładem emigracyjnego wydawnictwa Aneks ukazała się Czarna Księga Cenzury, która później była publikowana także i we fragmentach w wydawnictwach konspiracyjnych już w Polsce, budząc oczywiście ogromne poruszenie społeczne. Dlaczego? Bo dopiero wtedy ludzie zorientowali się, jak głęboka jest ingerencja cenzury, a świetnie ilustrują to przykłady kilku instrukcji cenzorskich, które wywiózł Strzyżewski. Posłuchajmy.
Przykłady instrukcji cenzorskich z połowy lat 70. Nie należy podawać informacji o wielkości spożycia kawy w skali rocznej w kraju, celem uniemożliwienia ujawnienia wielkości reeksportu kawy. Nie należy dopuszczać do publikacji żadnych materiałów dotyczących ruchu hippies w Polsce, utrzymanych w tonie aprobującym, tolerancyjnym, lekceważącym i tym podobnych. Można publikować jedynie materiały jednoznacznie krytyczne. Nie należy dopuszczać do publikacji w masowych środkach przekazu danych liczbowych obrazujących stan i wzrost alkoholizmu w skali całego kraju. Dane te można zwalniać wyłącznie w poważnych publikacjach specjalistycznych, jak pisma medyczne, problemy alkoholizmu i tym podobne. Należy bezwzględnie eliminować z PAP, prasy, radia i telewizji wszelkie dane zbiorcze dotyczące ilości wypadków drogowych, pożarów, utonięć, jak również tonować zbyt alarmistyczne formy publikacji na ten temat. Zapis nie dotyczy opisów lub relacji z pojedynczego wypadku oraz materiałów podejmujących akcję profilaktyczną, bez szczegółowych danych cyfrowych.
Jak widać, nawet liczba utonięć mogła być informacją niewygodną politycznie. Ktoś zapyta, dlaczego? No, żeby obywatel nie pomyślał sobie, że skoro latem tylu ludzi topi się w rzekach i jeziorach, to może władza jest nie dość skuteczna, nie dość dba o bezpieczeństwo obywateli, to może ta władza nie jest dość dobra. No, można tak sobie tłumaczyć tylko tak absurdalny zakaz cenzury. Inne były dość bardziej przewidywalne, no chodziło oczywiście o nienaruszanie w żaden sposób tego wyidealizowanego, propagandowego, lakierniczego obrazu rzeczywistości, którą lansowano w mediach w latach 70. Unikalność akcji Strzyżewskiego polega na tym, że wykonał on coś w rodzaju fotografii cenzury. Sfotografował stan istnienia cenzury w roku 77, którego już później nie udało się odtworzyć. Dlaczego? Ano z tego prostego powodu, że w cenzurze obowiązywał ścisły nakaz niszczenia wszelkich zapisów po tym, jak je uchylono. Czyli inaczej mówiąc, jeśli jakiś zapis z tych, które przed chwilą słyszeliśmy, został decyzją władz cenzury uchylony, to natychmiast niszczono wszystkie jego egzemplarze. To przypominało oczywiście orwellowskie Ministerstwo Prawdy i to się materializowało w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy i Publikacji Widowisk. Wizja Orwella została tam rzeczywiście zrealizowana. Oczywiście cenzura była coraz słabsza, bo z końcem lat 70. zaczął się za sprawą opozycji rozwój drugiego obiegu wydawniczego, a więc coraz większej ilości czasopism i książek niepodlegających cenzurze. Niemniej jednak sam fakt istnienia cenzury za sprawą właśnie akcji Strzyżewskiego sprawił, że w czasie rewolucji solidarnościowej pośród jednym z postulatów strajkujących, a później postulatów podtrzymywanych przez Solidarność, stała się ograniczenie cenzury. Oczywiście żądanie całkowitego jej zniesienia uznano za zbyt radykalne. W związku z tym nakłoniono władze PRL do wydania nowej ustawy o cenzurze i rzeczywiście jeszcze w 81 roku, przed wprowadzeniem stanu wojennego, została formalnie wydana ustawa o cenzurze, za sprawą której pojawiła się nowość, a mianowicie zaczęto zaznaczać ingerencje cenzorskie. No ale oczywiście gdzie? Tylko tam, gdzie redakcja czy wydawnictwo chciało tego, a tych było niewiele. Dlaczego? Dlatego, że miażdżąca większość czasopism i książek w Polsce była wydawana przez monopolistyczny koncern o nazwie Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza Prasa Książka Ruch, która właściwie koncentrowała we swoim ręku także całość bazy poligraficznej i tylko nieliczne czasopisma i wydawnictwa, głównie związane z Kościołem, były od RSW Prasa Książka Ruch niezależne i to właśnie w nich w latach 80. zaznaczano ingerencje cenzorskie, co świetnie widać choćby na przykładzie Tygodnika Powszechnego. Natomiast w miażdżącej większości innych czasopism właśnie wydawanych przez RSW, a także książek wydawanych przez największe wówczas w PRL wydawnictwo Książka i Wiedza. Oczywiście ingerencji cenzorskich w dalszym ciągu nie zaznaczano. Lata 80. to z jednej strony ogromny rozwój drugiego obiegu wydawniczego, niezależnego od cenzury, ale z drugiej strony też ogromne nasilenie kontroli, już nie tylko słowa drukowanego, ale także i korespondencji. Przypomnę, to epoka, kiedy ludzie pisali na masową skalę tradycyjne listy. I te listy, choć nie przez cenzurę, ale były przez cały okres PRL zawsze kontrolowane, jakaś ich część. Była to tak zwana akcja perlustracji korespondencji. Tym zajmował się pion Służby Bezpieczeństwa, zwany Biurem W. Otóż to Biuro W miało swoje ekspozytury na każdej poczcie, wydzielone pomieszczenia, gdzie przebywali pracownicy Biura W i ci właśnie pracownicy Biura W kontrolowali wybrane przez siebie przesyłki. Były dwie generalnie grupy kontrolowanych, przede wszystkim listów, choć dotyczyło to też paczek. Po pierwsze były to tak zwane zadania zlecone, a więc jakaś komórka Służby Bezpieczeństwa, która interesowała się figurantem, zlecała perlustrację jego korespondencji, a zatem wszystkie listy, które szły do tego adresata, a także do członków jego rodziny pod ten sam adres, były oczywiście poufnie otwierane i analizowane. Większy problem był z kontrolą listów wysyłanych przez figuranta, dlatego tak w PRL-u promowano akcję, żeby każdy podawał swój adres jako nadawcy przesyłki, no bo wtedy można było, prawda, tą przesyłkę przez naszego figuranta wysyłaną także wyłowić z masy innych. Natomiast obok tej akcji skoncentrowanej na konkretnych figurantach była też prowadzona przez cały okres PRL-u operacja tak zwanej wyrywki, a więc losowo wybierano przesyłki, które poddawano kontroli. Jak się nie trudno domyśleć, z uwagi na to, że pisali Polacy wtedy dziesiątki milionów listów, tylko niewielki procent tych listów mógł być sprawdzany, ale także i w nich znajdowano różne ciekawe informacje. W Służbie Bezpieczeństwa opracowywano specjalne biuletyny najciekawszych wyjątków z różnych listów prywatnych, które po prostu no, były ciekawe z punktu widzenia informacyjnego dla tajnej policji politycznej. Oczywiście w największym stopniu starano się kontrolować całość korespondencji wychodzącej na zachód i przychodzącej z zachodu. Tutaj sięgał on w szczytowym momencie 8, a nawet 10% całości wymianu korespondencji z właśnie państwami zachodnimi. Apogeum działalności perlustracyjnej nastąpiło w okresie stanu wojennego. Dlaczego? A dlatego, że za sprawą przepisów stanu wojennego wprowadzono oficjalną cenzurę korespondencja. Zatem nie musieli się już pracownicy Biura W męczyć przy pomocy specjalnych urządzeń, których para wodna odgrywała istotną rolę, w których odklejali te listy, żeby je później w sposób niepostrzeżony zakleić. Teraz wystarczyło ten list rozciąć, przybić pieczątkę ocenzurowaną i można było z tym listem robić, co się chciało. I w tym apogeum perlustracji w 1982 roku właśnie tą drogą sprawdzono, uwaga, 82 miliony listów i około 10 milionów telegramów i teleksów. Co ciekawe, 930 tysięcy przesyłek zostało zatrzymanych, ponieważ uznano, że zawierają treści wrogie albo informacje, jak to mówiono, mogące narazić na szkodę interesy państwa. W nielicznych przypadkach, ale były też takie przypadki, te treści uznano za na tyle wrogie, że wszczynano przeciwko autorom tych listów postępowania prokuratorskie. I tak oto Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, a także Biuro W dotrwały do końca PRL-u. W 1989 roku, oczywiście przy okazji rozmów Okrągłego Stołu, znowu pojawiły się postulaty złagodzenia cenzury. Dopóki władze PRL trzymały jeszcze w miarę mocno cugle władzy, dopóty broniły cenzury. Natomiast co ciekawe, także po powstaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego początkowo rozważano utrzymanie cenzury i rząd Mazowieckiego w obawie przed narażeniem przede wszystkim się Sowietom podtrzymywał początkowo pomysł istnienia cenzury, ale okazało się bardzo szybko, że tutaj krytyka ze strony nawet wspierającej choćby rząd Mazowieckiego w innych sprawach Gazety Wyborczej jest tak silna, że na początku roku 90. po ujawnieniu, że w budżecie na rok 90. jest dalej pokaźna kwota na utrzymanie Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Fala krytyki była już tak duża, że rząd Mazowieckiego skapitulował i w kwietniu 90 roku przyjęto ustawę likwidującą cenzurę, a jej likwidatorem został sędzia Wiesław Johan, który opowiadał mi po latach, że jego głównym zajęciem było znalezienie pracy dla tych kilkuset cenzorów i będzie to pewnie dla niektórych z Państwa zaskoczenie, ale Johan uznał, że ponieważ w większości są to dość dobrze wykształceni filolodzy polscy, to sprawdzą się w roli nauczycieli. Udał się zatem do ministra edukacji w rządzie Mazowieckiego Henryka Samsonowicza, profesora Samsonowicza, i przekonał go, żeby przygarnął większość tych cenzorów, którzy oczywiście chcieli, żeby im znaleźć pracę, bo była też grupa, która z tego nie skorzystała. I tak oto w roku 90 cenzura dokonała swojego żywota i na szczęście możemy przyjąć, że szybko do nas nie wróci. Przynajmniej ja mam taką nadzieję i cała eksplozja, można powiedzieć, wolności, którą mamy w internecie, jest pod tym względem, moim zdaniem, no bardzo, powiedziałbym, optymistyczna, co oczywiście nie znaczy, że ta wolność nie jest nadużywana. Jest na wielką skalę nadużywana. Niemniej jednak świat bez cenzury jest światem lepszym niż świat z cenzurą. Dziękuję za dzisiejszy program. Niezmiennie apeluję o wspieranie tego kanału na różne możliwe sposoby. Pozdrawiam Państwa.